Nasz gość dnia.
I witamy naszych gości dnia. Elżbieta Kruszewska i Julia Olszewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży są dzisiaj z nami. Dzień dobry, witajcie.
Dzień dobry, witamy.
Wakacje w pełni, drogie panie. Pogoda, jak to pogoda w Polsce, trochę płata figle, ale o bezpieczeństwie, niezależnie co się dzieje, trzeba pamiętać. Co najczęściej kontrolujecie w czasie wakacji?
Sezon wakacyjny jest dla nas takim intensywnym czasem. Przede wszystkim sprawdzamy miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży i tutaj zakres naszej kontroli jest dość szeroki, bo sprawdzamy w pierwszej kolejności, czy ten wypoczynek jest w ogóle legalny, czyli czy został zgłoszony do kuratorium. Sprawdzamy ogólny stan sanitarno-higieniczny obiektów, warunki zakwaterowania, stan mebli, sprzętu, jakichś placów zabaw, placów rekreacyjnych. Ale też sposób żywienia uczestników, na przykład kolonii czy półkolonii, opieki medycznej i różnych innych czynników. Nie ograniczamy się jedynie do kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, bo sprawdzamy oczywiście też hotele, pensjonaty, jakieś prywatne kwatery noclegowe, także punkty żywienia zbiorowego czy gastronomii sezonowej, typu jakieś restauracje, bary, budki z goframi, z lodami, ale też kąpieliska. No u nas w tym roku akurat nie będzie kąpieliska, ale co roku też to jest pod naszym nadzorem. Także, tak jak mówiłam, ten zakres jest bardzo, bardzo szeroki.
Jak dzisiaj oceniacie właśnie poziom takich miejsc? Dużo jest tych nieprawidłowości?
Myślę, że tak z mojej obserwacji, przynajmniej z roku na rok, tych nieprawidłowości jest coraz mniej. Najczęściej dotyczą one takiego ogólnego stanu sanitarno-higienicznego czy jakiegoś nieporządku. No oczywiście w takiej sytuacji to skutkuje albo mandatem karnym, albo wydaniem decyzji administracyjnej, która określa, jakie wymagania i do kiedy należy wykonać. Ale myślę, że jest tego coraz mniej i ta świadomość jednak jest chyba coraz wyższa.
Myślę, że też nasze wymagania wypoczywających też są coraz wyższe.
Tak, to prawda.
Więc i rodzice pewnie mogą być spokojni, jeśli posyłają swoje pociechy na taki wakacyjny wypoczynek.
Tak, jak najbardziej. I tutaj właśnie, jak wspomniałam, każdy wypoczynek powinien być zgłoszony do takiej elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez kuratorium i tam rodzice mogą właśnie sobie sprawdzić, jakie warunki będą zapewnione i właśnie czy ten wypoczynek jest legalny, czy nie. Wtedy my też, inne służby, widzimy to w bazie i możemy takie miejsca na bieżąco kontrolować.
A takie kontrole są wyrywkowe? Jak to wygląda?
Różnie. Czasami są wyrywkowe. Najczęściej planujemy jednak, gdzie, kiedy, do jakiego obiektu się udamy. Są też oczywiście kontrole interwencyjne, na przykład na wniosek rodziców, tak, jeśli stwierdzą jakieś nieprawidłowości.
O właśnie, także i o to też chciałam zapytać. Różnie. Czy to rodzice często zgłaszają się do was? No tak dla bezpieczeństwa, dla zasady, żeby sprawdzić, żeby było bezpiecznie.
Raczej zdarza się to rzadko, ale faktycznie czasami mamy takie zgłoszenie. W ostatnich latach akurat nie było żadnych interwencji. Także wszystko jest w normie.
A to chyba dobry znak.
Jak najbardziej.
Dobry znak. Ale sanepid to nie tylko kontrole, choć właśnie z tym chyba nam wszystkim najczęściej się to kojarzy, ale wy jako pracownicy podejmujecie też szereg działań takich profilaktycznych. Bierzecie udział w różnych akcjach, szczególnie w wakacje, prawda? Ta profilaktyka jest szalenie ważna.
Zgadza się. Prowadzimy na bieżąco, można powiedzieć, w każdym miejscu praktycznie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży działania profilaktyczne, działania z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Jest to głównie prowadzone w takim zakresie bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, ewentualnie jeżeli jest to zimowe, no to zimowego. Mówimy właśnie o upałach, o kleszczach, o zapobieganiu zatruciom pokarmowym, a także wraz z policją o takim bezpieczeństwie bardziej technicznym, tak, czyli związanym właśnie z bezpieczeństwem nad wodą, czy z bezpieczeństwem na ulicach, na drogach, czy też w związku na przykład z substancjami psychoaktywnymi, tak? Żeby być czujnym i uważać na takie rzeczy.
Właśnie, bo mogłoby się wydawać, że my wszyscy o tym wiemy. Cały czas gdzieś jest to powielane, co roku powtarzane, ale pewnie są takie sytuacje i to wy najlepiej potwierdzicie z własnego doświadczenia, że jednak takie akcje cały czas są potrzebne, bo wielu osobom podczas tego letniego wypoczynku, chłodnego myślenia jednak brakuje.
Tak, i szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą, to tutaj trzeba stwierdzić, że rzeczywiście taka nierozwaga, czy dorosłych, czy dzieci, związana jest właśnie ze szczególnie z wypadkami, które się tam zdarzają. I to z zakresu właśnie zdrowia czy bezpieczeństwa, bo jeżeli chodzi o zdrowie, no to jeżeli właśnie jesteśmy bardzo mocno rozgrzani, temperatura jest wysoka, leżymy na słońcu, opalamy się i raptownie na przykład wejdziemy do wody, to wtedy tak możemy dostać szoku termicznego i może to się skończyć właśnie takim wypadkiem w wodzie, tak?
Bo to, że dzieci są nieodpowiedzialne, to jeszcze mają do tego prawo, bo mogą być nieświadome, ale bardzo często właśnie to dorośli są nieodpowiedzialni i to jednak przez nich dochodzi do tych wypadków, których tak naprawdę można byłoby uniknąć. No, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale...
Zgadzamy się w tym sensie, że to tak naprawdę rola rodziców jest dozór, pilnowanie tych dzieci, czy to na plaży, czy w przestrzeni miejskiej, parków i tak dalej, no bo to jednak nasze pociechy mają różne pomysły, a to my sprawujemy nad nimi pieczę, tak, i czujność i trzeba mieć, jakby to powiedzieć, oczy dookoła, tak, głowy, żeby nie leżeć, powiedzmy, plackiem, tak, na plaży i nie zwracać uwagi, co robią dzieci w tym czasie.
I to też trochę apel do rodziców teraz, w tym momencie, szanowni państwo, że to wy musicie jednak o te trzeźwe myślenie, zabiegać.
Dokładnie, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie materace, tak, to bardzo często jest taki źródło wypadków, bo dziecko położy się na materacu, czy zaśnie, czy odpłynie daleko. No jeżeli rodzic nie czuwa nad tym, to może odpłynąć rzeczywiście i później nie wiadomo, jak wrócić, tak, z powrotem.
Dokładnie tak. To są te najczęstsze właśnie sytuacje, do których dochodzi gdzieś tam, gdzie można ich uniknąć, a są niebezpieczne. Wspomniała pani o opalaniu. No, bo kto z nas nie chciałby być pięknie opalony? Kto nie chciałby wrócić z piękną opalenizną po wakacjach? Ale bardzo często słyszymy o czarniaku. To jest taki nasz cichy wróg, tak możemy o nim powiedzieć?
To jest bardzo cichy i podstępny wróg. Ze względu na to, że znamiona praktycznie mamy wszyscy. Można powiedzieć, na naszej skórze mamy znamiona, pieprzyki, różne zmiany, z którymi tak naprawdę jesteśmy jakby za pan brat, wiemy, że je mamy i nie jesteśmy skłonni, żeby je obserwować, tak? Natomiast właśnie szczególnie latem powinniśmy o tą skórę zadbać, czyli stosować kremy z filtrem i tutaj nie każdy krem jest odpowiedni, tak? Czyli powinien być to minimum ten SPF około 30, a najlepiej 50. Jeżeli wybieramy się do krajów tropikalnych, do krajów, w których temperatura jest jeszcze wyższa niż u nas, powyżej 30 stopni Celsjusza, to jak najbardziej ten 50 koniecznie i tak naprawdę smarujemy wszystkie części odkryte. Ze względu właśnie na promieniowanie słoneczne. No i oczywiście też przestrzegam przed takim leżeniem długotrwałym na tym słońcu. Nie powinniśmy cały czas wystawiać się na ekspozycję słoneczną, tylko robić to z umiarem. Szczególnie takie newralgiczne godziny, jest to godzina między 11 a 16, kiedy promienie słoneczne najbardziej docierają do ziemi i grzeją. Wtedy właśnie powinniśmy chronić się przed tymi promieniami, przed bezpośrednim kontaktem ze słońcem. No i oczywiście, bo czerniak to nie tylko skóra, ale mogą być to paznokcie, mogą to być oczy, gałki oczne, więc chronimy oczy okularami przeciwsłonecznymi z filtrem UV, nie takimi zwykłymi, że tak powiem, ciemnymi okularami, tylko właśnie z odpowiednim filtrem. Zakładamy okrycia głowy. Nakładamy okrycia głowy, szczególnie mężczyźni, tak, osoby, które nie mają włosów na głowie, tak, to tym bardziej są mniej chronieni, też smarujemy i właśnie używamy nakryć głowy. No, a jeżeli jesteśmy w jakiejś pieszej wędrówce, na przykład wysoko w górach, to warto nałożyć taką odzież przewiewną, ale z długim jednak rękawem, jasną, ale z długim rękawem, żeby się zabezpieczyć odpowiednio.
Tak, wspominała Pani o kremach z filtrem właśnie. My bardzo często uważamy, że kiedy zastosujemy krem z filtrem, to już się nie opalimy, wcale się nie opalimy, a to jest nieprawda przecież.
No nie,
to jest
opalimy się.
Opalimy się, ale bezpiecznie.
Opalimy się bezpiecznie, będzie to, że tak powiem, ta ekspozycja skrócona, tak, na promienie słoneczne, nie będą one tak docierać bezpośrednio do skóry, natomiast opalimy się tylko w dłuższym czasie, tak?
Więc można zrobić to bezpiecznie. I to też kolejny apel i dobra rada.
Tak jest.
Drogie panie, ostatnio mniej słyszy się o barszczu sosnowskiego. Czy on występuje u nas w województwie podlaskim? Bo w tym okresie letnim też może być zagrożeniem.
Jak najbardziej barszcz sosnowskiego występuje tutaj na naszych terenach i właściwie w całej Polsce. Co więcej, z roku na rok jego populacja rośnie. Jest taka mapa internetowa pod adresem mapabarszcz.edu.pl, gdzie można sobie sprawdzać stanowiska tego barszczu, można też samemu takie stanowiska zgłaszać. I z tego, co widziałam na tej mapie, w naszej okolicy ten barszcz niestety występuje. No to jest taka roślina, która lubi jakieś nieużytki, takie mniej użytkowane przez człowieka tereny. Często spotkamy go przy drodze gdzieś, ale też właśnie na polach uprawnych, w parkach, na łąkach, ale też w naszych ogrodach, czego sama byłam świadkiem niestety. Także no, jest dość powszechny, można powiedzieć.
No właśnie, z czym wiąże się kontakt z barszczem sosnowskiego?
W soku barszczu sosnowskiego są takie związki chemiczne, furanokumaryny, które działają tak, że pod wpływem promieni słonecznych powodują na naszej skórze oparzenia. I to takie dość dotkliwe poparzenia, bo drugiego i trzeciego stopnia. Czyli objawy wyglądają tak jak przy typowym poparzeniu. Czerwona skóra, piekąca, później pojawiają się pęcherze z płynem surowiczym. Z tym, że te pęcherze niestety bardzo długo się goją. Często zostają później jakieś przebarwienia na skórze, często blizny. Ale to nie wszystko, bo barszcz sosnowskiego wydziela też olejki eteryczne, które również są toksyczne. I na przykład możemy nie mieć bezpośredniego kontaktu z rośliną, ale na przykład wdychamy ten olejek tak w takie gorące, suche dni. I to również może powodować na przykład podrażnienie dróg oddechowych, zapalenie spojówek, a nawet jakieś wymioty, bóle głowy. No i w takim przypadku, jeśli pojawią się takie niebezpieczne objawy, właśnie jakieś problemy z oddychaniem, powinniśmy jak najszybciej udać się na SOR. Tak samo z tymi poparzeniami również powinniśmy udać się do lekarza.
Więc taka mapa, tak jak pani wspomniała, to jest bardzo przydatna rzecz. Możemy sobie wejść, wygooglować, a przecież jesteśmy teraz ze smartfonami za pan brat. No właśnie, to jest bardzo przydatna rzecz. I też możemy na tej mapie zgłosić, jeśli zauważymy barszcz.
Tak, i takie stanowiska często są później sprawdzane przez specjalistów, którzy potwierdzają, czy to jest faktycznie barszcz, czy jakaś inna roślina. Także jeśli ktoś zauważy taką roślinę, jak najbardziej należy to zgłosić.
Latem lubimy także bardzo spacerować. Mamy piękne okoliczności, piękną pogodę. No i właśnie, możemy podczas takiego spaceru napotkać nieprzyjemnego przyjaciela, wcale niemiłego. I to nie jest dobry przyjaciel i mam tutaj na myśli kleszcze. Czy w tym roku mamy ich inwazję?
Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, kleszcze są powszechne u nas w Polsce. Sama nazwa wskazuje, jest to kleszcz pospolity. Tak mówi nam nazwa systematyczna, systemowa. I one są, po prostu są. Jest ich bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ich aktywność największą, jest to, znaczy one działają ogólnie od marca praktycznie do listopada, do października, listopada. A jeżeli chodzi o najwyższą aktywność, jest to okres między czerwcem, czyli w czerwcu, i później w sierpniu do października. Taka największa, jeżeli chodzi o zjadliwość, właśnie ta obecność kleszczy.
Właśnie, musimy obalić pewne mity. Jeśli już takiego kleszcza mamy, co można robić, a czego nie można robić? Są różne szkoły, różne domowe sposoby i ja wiem, że one funkcjonują do dzisiaj.
Rzeczywiście funkcjonują. Kleszcz przede wszystkim nie spada z drzewa. To pierwsza sytuacja. Kiedyś mówiło się, że to jest najczęściej na Leszczynach, gdzieś tam na Orzechowcach takich, a jednak to jest nieprawda. One potrafią dojść do gdzieś mniej więcej 1,5 metra wysokości i tam właśnie występują, atakują. Czyli są to krzewy, krzaki, nieużytki, trawy wysokie, nieskoszona trawa. Też jeżeli chodzi o parki, na przykład jeżeli liście nie zostały sprzątnięte na zimę, czyli też mają takie miejsce sobie do przyczychania się na nas. Więc tak naprawdę są wszędzie, można powiedzieć.
Czyli co mamy zrobić, kiedy już takiego kleszcza mamy?
Znaczy, jeżeli właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że kleszcz nas ugryzł, tak, to wtedy najważniejszy jest czas, bo mówi się, że około 30% kleszczy jest zakażonych boreliozą, około kilku procent tylko kleszczowym zapaleniem mózgu, a czas jest kluczowy. Wirus boreliozy, bakteria boreliozy znajduje się w brzuchu, tak, w jelitach kleszcza, więc jeżeli manewrujemy tym kleszczem, naciskamy go na ten odwłok, to wtedy właśnie jest takie ryzyko, że on tą boreliozę wypuści nam wraz ze śliną do krwiobiegu. Czyli najważniejsze nie manewrować, nie kręcić, nie naciskać na brzuch, natomiast chwycić pensetą lub takim narzędziem specjalnym, widelczykiem, kartą przy samej skórze, jak najbliżej skóry, za właśnie poniżej brzuszka i ruchem do góry wyciągnąć kleszcza bezpośrednio ze skóry.
I czym smarować, a czym absolutnie nie smarować? Niczym.
Nie smarujemy niczym. Kleszcz właśnie dostaje stresu, jeżeli nim manewrujemy, cokolwiek z nim robimy, więc tylko wyciągnięcie i później zdezynfekowanie miejsca. Tutaj też taki mit obalam, czyli nie nosimy kleszczy, nie przechowujemy ich w lodówce i nie nosimy do laboratorium na badania.
A takie są sytuacje? O tych nie słyszałam.
No niektórzy, żeby stwierdzić, czy on ma boreliozę, tak, nosi do laboratorium. Nie robimy tego, bo to nie o to chodzi, czy on miał ten zarazę w sobie, czy go nie miał, tylko jak postąpiliśmy. Jeżeli mówi się do 72 godzin, jeżeli usuniemy tego kleszcza, to ryzyko jest niewielkie. Natomiast kiedy się zgłosić do lekarza, tak? Bo to też jest ważne.
Tak.
Wyciągnęliśmy kleszcza, tak? No to trzeba obserwować skórę, czyli miejsce wkłucia. Czy nie ma tam jakiegoś stanu zapalnego, nie ma dużego zaczerwienienia, nie ropieje, czujemy się dobrze, czyli czy nie mamy gorączki, jakiegoś osłabienia, wymiotów, tak? Coś nas niepokoi. No i przy boreliozie też trzeba sprawdzać, czy nie powstaje rumień, tak? Jest to taki rumień wędrujący, czyli w miejscu wkłucia jest czerwona plamka i później takim pierścieniem rozszerza się naokoło tego wkłucia, tworząc taki pierścień i z białym odbarwieniem w środku.
Więc na to wszystko trzeba zwracać szczególną uwagę. Drogie panie, wiemy, jak się bezpiecznie opalać, wiemy, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, wiemy już, jak chronić się przed kleszczami. No to teraz musimy jeszcze na koniec powiedzieć, co można jeść na wakacjach, bo przecież jedzenie, albo czego nie jeść, bo przecież jedzenie to jedno z największych przyjemności w życiu, tak niektórzy mówią. Ale są pewne rzeczy, produkty, których podczas wakacji lepiej unikać.
Znaczy, wydaje mi się, że można jeść wszystko, tylko zależy od tego, jak tą żywność przechowujemy, gdzie ją kupujemy, w jakich warunkach ją przewozimy do domu, bo wiemy, że są produkty łatwo psujące się, nietrwałe mikrobiologicznie i te trwałe mikrobiologicznie, tak? Jeżeli są to produkty nietrwałe mikrobiologicznie, czyli wymagające warunków chłodniczych, to przerwanie łańcucha chłodniczego, czyli wożenie w samochodzie, w bagażniku przez 4-5 godzin, no nie służy to tej żywności, powoduje, że tam namnażają się bakterie. Podobnie, jeżeli przygotowaliśmy jakąś potrawę i zostawimy ją bez warunków chłodniczych, a w temperaturze 30 stopni jest to, bakterie bardzo szybko się namnażają, wtedy też to ryzyko zakażenia wzrasta. Też sprawdzamy, gdzie kupujemy tą żywność, z czego jest zrobiona, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o budki z lodami. bo...
Które są na każdym rogu w wakacje.
Tak. I teraz, jeżeli chodzi o te lody, najczęściej one są już produkowane, można powiedzieć, z gotowych takich komponentów, czyli mleko miesza się z odpowiednim proszkiem, tak, i wtedy też te mleko musi być, chyba że jest UHT, no to wtedy nie wymaga temperatury chłodniczej. Natomiast jeżeli byłoby to przygotowywane z mleka, które nie jest UHT, czyli powinno mieć warunki chłodnicze, to taka budka powinna być wyposażona właśnie w urządzenie chłodnicze, tak? I schłodzić daną żywność do odpowiedniej temperatury. Tak samo, jeżeli chodzi o mięso, wędliny, jaja, też powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych. Jeżeli kupujemy coś na rynku i na przykład leżą te wędliny ileś godzin na słońcu, no to ich jakość sama za siebie mówi, że tak powiem.
Więc te wakacje mogą być przyjemne, mogą być bezpieczne, mogą być smaczne, a potrzeba chyba tylko w tym wszystkim rozsądku i to jest najważniejsze.
Dokładnie.
Chyba tak możemy podsumować naszą rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, Elżbieta Kruszewska.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.